Poranny gość Radia Rodzina.
Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy o poranku.
Dzień dobry.
Czy wrocławską wizytę sztab Rafała Trzaskowskiego potraktuje jako udaną?
Myślę, że tak, dlatego że generalnie rzecz biorąc już samo to, że do tej wizyty doszło, to jest dosyć spore wydarzenie kampanijne, bo jeszcze niedawno były co do tego wątpliwości. Natomiast myślę, że same spotkanie było udane w tym sensie, że rzeczywiście przyszło dużo ludzi. Pojawiły się bardzo dobre obrazy w telewizji. Więc to jest z punktu widzenia sztabu kolejny punkt pewnie na tym szlaku kampanijnym, ale no, myślę, że to jest właśnie ten moment, gdzie Trzaskowskiemu takie sytuacje są potrzebne. Widać, że oni troszkę zmienili taktykę. Teraz kandydat jeździ raczej po większych miastach, mobilizuje tych wyborców.
Już nie Polska powiatowa.
Tak, myślę, że ta Polska powiatowa to już została, jak gdyby można powiedzieć, już objechana wzdłuż i wszerz. No i teraz no, byłoby rzeczywiście niezrozumiałe, gdyby Rafał Trzaskowski akurat we Wrocławiu się nie pojawił, bo on tutaj miał dobry wynik 5 lat temu. No i trzeba było to zorganizować. Oczywiście no, były tutaj pewne takie
Powiedział pan podteksty. Wątpliwości. No właśnie, fakt, że zabrakło prezydenta Jacka Sutryka w tym czasie.
No myślę, że to termin był nieprzypadkowo.
No właśnie, chciałam o to zapytać, czy to zagranie celowe?
Myślę, że tak. Tu chodziło o to, że
dostosowano ten termin pod względem kalendarza pana prezydenta?
Myślę, że tak, dlatego że tu chodziło o to, żeby uniknąć kłopotliwej sytuacji tak naprawdę dla obu stron. I dla prezydenta, i dla kandydata, no a tak mamy sytuację, że właściwie rzecz została zorganizowana niejako po linii partyjnej, bo to Michał Jaros był gospodarzem spotkania, więc jakby obie strony tutaj uniknęły takiej właśnie dosyć embarasującej
sytuacji. Tak trochę Michał Jaros, wiceminister, wcielił się w rolę prezydenta, osoby, która wita.
No trochę tak, tym bardziej, że proszę zauważyć, nie było właściwie nikogo z tego ścisłego kierownictwa ratusza. No ale myślę, że to była taka formuła, która miała, to tak miało wyglądać po prostu i tutaj chciano uniknąć kłopotliwych pytań. To tam nie do końca się może udało, no bo mieliśmy tutaj oczywiście transparent dotyczący prezydenta.
SOS, tak, ale to, Wrocław pojawił się, ale także kibica.
Tak, ale to myślę, że akurat takie rzeczy się Trzaskowskiemu zdarzają na pewno w kampanii wielokrotnie. Zresztą widać, że jest tutaj opracowana taka niekonfrontacyjna reakcja kandydata na tego typu sytuacje, więc myślę, że biorąc pod uwagę jakby całość, to tutaj te ewentualne protesty, to one tak naprawdę w jakimś sensie przydają tylko wiarygodności kandydatowi. To one udowadniają to, że rzeczywiście to jest spotkanie otwarte, że każdy może przyjść, niekoniecznie tylko zwolennicy, więc jakby z tego punktu widzenia to nawet tego typu okoliczności to można obrócić niejako na korzyść właśnie kandydata, który odwiedza dane miejsce.
Ja przyznaję, że spodziewałam się większego tłumu i dłuższego przemówienia, dłuższej wizyty. Jakieś było pół godziny.
Znaczy to chyba jest teraz taka formuła właśnie tych spotkań, żeby nie za długo, żeby jednak, no to przede wszystkim myślę, że jest na potrzeby telewizji, żeby jednak no w dzisiejszych czasach to więcej niż pół godziny to jest już w ogóle ogromny czas antenowy, więc chodzi o to, żeby to się rzeczywiście w tych mediach pokazywało. No i też chodzi o to pewnie, żeby to dosyć tak dynamicznie wyglądało. No tutaj widać, jak Rafał Trzaskowski w różnych miejscach porusza różne tematy, więc to też się...
Tutaj wzmocnienie opieki dla seniorów, czyli nawiązanie także do afery związanej z drugim mieszkaniem Karola Nawrockiego.
To prawda, ale tutaj widać, że ta strategia jest nieco inna niż u pozostałych kandydatów, na przykład Mencena czy powiedzmy Szymona Hołowni, którzy bardzo ostro zaatakowali Nawrockiego. Natomiast Rafał Trzaskowski robi to inaczej, to znaczy on nie atakuje wprost, natomiast no właśnie przenosi tą kwestię na dyskusję o wartościach, więc tu wszyscy tą aluzję rozumieją, natomiast nie ma takiego bezpośredniego ataku i to wydaje mi się mieści się w tej logice kampanii, która ma pokazywać Trzaskowskiego jako takiego kandydata no, koncyliacyjnego, takiego, który wyciąga rękę także do oponentów, więc on tutaj nie odnosi się do konkretnej sytuacji, nie krytykuje Nawrockiego, natomiast no, mówi o kwestiach dotyczących wartości. I to też, myślę, jest strategia, na razie przynajmniej skuteczna, bo tu nie ma sensu jakby wyręczać pozostałych kandydatów w atakowaniu Nawrockiego. Oni tak tą robotę wykonają, tak czy inaczej. Oczywiście to się może zmienić po 18 maja, no bo potem zostanie nam tylko dwóch kandydatów i tu już ta konfrontacja będzie taka bezpośrednia, więc zapewne i ta retoryka również się trochę zaostrzy, ale to dopiero pewnie przed drugą turą.
Mamy już sondaż po tej sprawie z drugim mieszkaniem Karola Nawrockiego i wszystkie pokazują, że dwa pierwsze miejsca są obsadzone. Panu też się tak wydaje?
Tak, wydaje mi się, że ta sprawa nie wpłynie specjalnie na rozkład głosów w pierwszej turze.
A na jakieś procenty?
Nawet jeśli to niewielkie, dlatego że to jest odbierane w ten sposób, że zwolennicy tutaj Karola Nawrockiego no, traktują to po prostu właśnie w takich kategoriach, jak sufluje to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, że to jest atak na kandydata, że to są służby specjalne, że to właściwie jest próba jego wyeliminowania, zdyskredytowania i tak dalej. I to się w tej bańce, powiedzmy, to się sprawdza. Prawda? Więc ci wyborcy oczywiście absolutnie będą to tak odbierać. Natomiast to może mieć trochę wpływ na drugą turę, dlatego że tam trzeba będzie, żeby wygrać, to trzeba wyjść jednak z tej swojej strefy komfortu i sięgnąć po tych wyborców, którzy zazwyczaj nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Bo jak widzimy te sondaże partyjne, no to ciągle się trzyma gdzieś to w okolicach 30%. No najlepszy wynik wyborczy PiSu to było tam w okolicach 40%. No to jest ciągle za mało, prawda? Tym bardziej, że pewnie ta frekwencja, jak to zwykle w wyborach prezydenckich, będzie spora. No i to może mieć znaczenie. To znaczy tutaj ta sytuacja może skłonić niektórych wyborców innych kandydatów, to choćby Mentzena, prawda? Na których bardzo liczy Karol Nawrocki, no że oni jednak no, pewnie Trzaskowskiego nie poprą, ale na przykład zostaną w domu albo przyjdą i oddadzą głos nieważny. A to no, w ostatecznym rachunku oczywiście akurat szansę Trzaskowskiego będzie zwiększało. Więc to może wpłynąć na tą właśnie możliwość absorpcji tych dodatkowych głosów przed drugą turą. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o pierwszą turę, no to musiałoby się coś wydarzyć rzeczywiście bardzo poważnego w ciągu tych ostatnich 8 dni kampanii, żeby ten układ się zmienił. No na przykład myślę o tym, że nie wiem, na przykład któryś tych z kandydatów drugiego szeregu by się na przykład wycofał. Prawda? No to troszeczkę nam ten układ zmieni, ale przewaga Nawrockiego nad Mentzenem wydaje się na tyle bezpieczna.
Ten ostatni sondaż pokazuje 14% dla Mentzena, prawda?
A więc właśnie, no on by musiał Mentzen swój wynik
29...
podwoić,
żeby... Trzaskowski 31.
Tak jest, więc nie wydaje mi się, żeby to aż tak mocno wpłynęło na wynik pierwszej tury, chociaż Mentzen oczywiście zwietrzył szansę i zrobił coś, czego nie robił przez całą kampanię. To znaczy
zaatakował bardzo mocno Nawrockiego, a wydawało się, że mają taki niepisany akt o nieagresji słownej.
No to tak wyglądało, bo rzeczywiście oni się nawzajem nie atakowali, nawet w tych debatach, które widzieliśmy.
Tak, powiedziałabym wręcz odwrotnie.
Choćby ta debata Super Ekspresu to wyraźnie pokazała, również na tych wiecach, nawet jeśli Mentzen krytykował klasę polityczną, to robił to tak w ten sposób, że albo przykładów poszukiwał po stronie właśnie Koalicji Obywatelskiej, albo mówił tak ogólnie, żeby broń Boże tutaj za bardzo PiSu nie atakować. No ale tutaj rzeczywiście chyba sztab Mentzena zwietrzył szansę na poprawę tego wyniku.
I objął taką strategię?
I stąd właśnie ta strategia takiego ataku, która no rzeczywiście zobaczymy, jak to przyjmą sami zwolennicy Mentzena, bo to też nie jest wcale takie oczywiste, że jego wyborcom się to spodoba.
Czy deklaracja o przekazaniu lokalu w Gdańsku na cele charytatywne to desperacja, czy faktyczny taki gest dobroci ze strony Karola Nawrockiego?
Myślę, że to jest próba no, przełamania tego kryzysu, w jakim się znalazł, zresztą na własne życzenie. Tak naprawdę Karol Nawrocki i tutaj, no, co to znaczy cele charytatywne? Znaczy,
no nie właśnie, wiemy, nie wiemy jaka organizacja, nie wiemy, czy będzie to przeniesienie prawa własności na rzecz tego podmiotu,
poza
czy też zostanie zastosowana jakaś formuła prawna.
Jak rozumiem, ten pan Jerzy nadal może mieszkać w tym mieszkaniu, no niezależnie od tego, jak to jego losy się dalej potoczą, więc to jest tak naprawdę próba, no, to jest obliczone znowu, to jest to, o czym powiedziałem wcześniej. To jest przekaz do swojego elektoratu. Znaczy, to chodzi o to, żeby własnym wyborcom...
Mam czyste sumienie.
Dać jak, dokładnie, mm-hmm. dać wytłumaczenie tego, że to jest właśnie ten atak, a ja tu jestem zupełnie niewinny. Natomiast no, cała ta sytuacja, no, ona jest zdumiewająca tak naprawdę, dlatego że tutaj no, trudno właściwie zrozumieć, jak to możliwe. To znaczy, albo sztab wyborczy po prostu nie wiedział o tej sytuacji i to też nie jest dobrze, bo takich trupów w szafie
tak,
się szuka przed kampanią, no albo jeśli wiedział, no to to już w ogóle przedziwna reakcja, zupełnie taka, która nie pomaga kandydatowi, tylko go pogrąża. No i to jest rzeczywiście, wydaje mi się, pewien błąd.
Z pewnością zaważy to na wiarygodności.
Na pewno tak, na pewno tak. I to jest rzeczywiście, tak jak powiedziałem, na dłuższą metę ci wyborcy spoza tej pisowskiej bańki mogą mieć z tym problem. Nawet jeśli nie lubią Trzaskowskiego, to może się okazać, że Nawrocki nie jest dla nich żadną alternatywą.
Ale szapaba było zdjęcie z Trumpem, wydaje się. Ze strony
no to miał sztabu, być ten, tak, to miał być ten taki game changer na końcówkę kampanii. Proszę zauważyć, że to natychmiast zniknęło. I co jest najciekawsze...
Zniknęło także poparcie prezydenta Andrzeja Dudy, bo to też oficjalnie się pojawiło.
Znaczy, to jest najciekawsze, że właściwie no, tutaj słyszymy o jakimś ataku na kandydata, tylko zauważmy, skąd się wzięła ta sytuacja. To znaczy, to tak naprawdę Karol Nawrocki sobie to sam zrobił, prawda? Bo to jedno zdanie rzucone w trakcie debaty, no, rozpętało właściwie całą aferę. To przecież jego, proszę zauważyć, jego nikt nie pytał o to, ile ma mieszkań. Tak? Tylko to się gdzieś tam pojawiło w tym dyskursie o podatku katastralnym. Tak. Tak? Więc on w jakimś sensie wywołał temat, no a dziennikarze, jak się można było spodziewać, akurat po prostu to sprawdzili, to specjalnie nie jest trudne, no i mamy potworną aferę.
Która
się będzie kładła cieniem na
ja myślę,
na
że
tą
będzie
kampanię
ta sprawa wyciągana do końca. Tak, też mi się tak wydaje. Taki Tasiemiec powstanie z tego pewnego rodzaju serial nowy.
No myślę, że w tej debacie za chwileczkę, którą będziemy mieli 12 w telewizji publicznej, to tam przynajmniej dwóch, trzech kandydatów sobie nie odpuści, żeby rzeczywiście tutaj Nawrockiego za to atakować.
A czy stawi się on przed komisją sejmową?
A no właśnie, to jest pytanie. Bo
powiedział, przyjdę.
Początkowo to było tak jednoznacznie, taka jednoznaczna deklaracja się pojawiła, ale już chyba wieczorem gdzieś tam jakieś wątpliwości zaczęły być widoczne. Zobaczymy. No tutaj nie można się posłużyć argumentem, że ta komisja sejmowa jest nielegalna, więc raczej no, wypadałoby przyjść. Tym bardziej, że no, jakby nie patrzeć, Karol Nawrocki ciągle jeszcze pełni funkcję publiczną. No, on jest oczywiście urlopowanym, no, ale jest jednak szefem IPN-u. I w tym momencie no, tutaj komisja sejmowa ma pełne prawo go na posiedzenie zaprosić. Ja myślę, że mimo wszystko on się pojawi, dlatego że no, dużo gorszym rozwiązaniem byłoby jednak zlekceważenie tej komisji. Myślę, że to będzie trudne wydarzenie dla Nawrockiego. Będzie musiał się tłumaczyć, bo pewnie, jak to zwykle bywa, no, w tego typu sytuacjach nagle wszyscy sobie przypomną, że posiedzenia komisji sejmowych są jawne i zapewne obejrzymy transmisję od pierwszej do ostatniej minuty z tego spotkania. No ale dużo gorsze to byłby ten obrazek właśnie pustego krzesła i braku obecności Karola Nawrockiego. Więc no, on nie ma dobrego wyjścia, ale no, jak mówię, sam sobie to zrobił.
Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy, przeskakuje Szymona Hołowni. Polska 2050. Jest pan zaskoczony w tym sondażu?
No tak, tylko że to są wszystko różnice na poziomie gdzieś tam 1-2%, więc trudno powiedzieć.
Ale może się tak zdarzyć.
Może się tak zdarzyć. Nie, może
wydaje
się tak
bardzo
zdarzyć.
Się aktywna ostatnimi czasy ta wizyta też u pana prezydenta w sprawie składki zdrowotnej. Pan prezydent to zawetował.
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, ona prowadzi dobrą kampanię. To znaczy generalnie...
W social mediach także.
Tak, jest aktywna w social mediach i tam te zasięgi ma też bardzo dobre. Ona się już zaczyna trochę ścigać z Mentzenem, który wydawał się tu być mistrzem w tym obszarze. Dobrze wypada w tych debatach, bo to trzeba powiedzieć też, że tak to było. Poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego, myślę, że to jest też dla wyborców lewicowych znaczące, że jednak człowiek, który
to
jest darzony...
prezydenta Andrzeja Dudy, tylko jedyny prezydent, który miał dwie tury.
Dokładnie tak. No i to jest.
Więc to jest mocny mandat, powiedziałam.
To jest mocny mandat, bo jednak ta, no ciągle to jest polityk poważany, jednak
i rozpoznawalny.
I rozpoznawalny. Tak. Więc to może się tak wydarzyć, chociaż oczywiście tak naprawdę Magdalena Bieja, to ona się ściga przede wszystkim z Zandbergiem.
Tak.
To tutaj jest główna konfrontacja, no właśnie niejako wewnątrz tego obozu lewicowego. No ale ponieważ no właśnie ta kampania Hołowni, ona coraz bardziej buksuje. No widać, że on zupełnie w próżnię w tej chwili trafia. Właściwie nie bardzo wiadomo, do kogo on mówi dzisiaj, prawda? Zresztą myślę, że ta składka zdrowotna też mu nie pomogła. Tutaj to weto prezydenckie też go postawiło w kłopotliwej sytuacji. No i może się tak wydarzyć, że nie tylko Hołowni nie będzie na podium, to już wiadomo od dawna, ale może być nawet nie być tym pierwszym poza podium. I może się tak zdarzyć, że zarówno Biejat, jak i Zandberg mogą być, no nawet albo bardzo blisko, albo
to byłby cios.
Albo nieco
knockout
lepiej.
Knockout totalny dla Polski 2050.
No i przede wszystkim chyba najbardziej dla Hołowni, bo tutaj widać, zwłaszcza ze strony PSL-u, taką no ogromny dystans do tej kandydatury i to chyba też ma trochę znaczenie. To znaczy ta baza wyborcza PSL-u to jest te kilka procent, a no widać wyraźnie, że ci miejscy wyborcy to jednak chyba patrzą w inną stronę dzisiaj.
To jeszcze zmiana tematu. Obiecałam słuchaczom Radia Rodzina. Czy nastąpi nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich po wyborze kanclerza Niemiec Friedricha Merca?
Wszystko na to wskazuje. Natomiast problem polega na tym, że no, to, co się wydarzyło wczoraj, jest niezwykłym.
Znaczy, gest takim ogromny, wydaje się, odwiedzenie Paryża i Warszawy w
prawda,
pierwszym dniu
ale
urzędowania.
Pozycja nowego kanclerza nie jest taka mocna, jakby mogłaby być. Znaczy przegranie tego pierwszego głosowania w takich dość dziwnych okolicznościach no pokazuje, że jednak ta koalicja, ona nie jest spójna. To jest takie małżeństwo
wiruje
z rozsądku trochę.
Tak.
I to może być problemem. Natomiast no, widać wolę nowego kanclerza do tego, żeby ten nowy rozdział otworzyć. No bo to jest bardzo symptomatyczne, jeżeli on właściwie pierwszego dnia urzędowania, kiedy tak na dobre jeszcze nie ma w całości rządu, no odwiedza dwie stolice. I myślę, że tutaj ten format weimarski, który no, od jakiegoś czasu funkcjonuje i to trochę tak na marginesie, to jest taka szansa, żeby rzeczywiście to mocno ożywić i tutaj rzeczywiście coś nowego zaproponować. Więc tu szansa jest, natomiast, no jak mówię, sam Merz jest w bardzo trudnej sytuacji u siebie po właśnie tym przegranym głosowaniu w pierwszym.
Jest też zapowiedź Donalda Tuska w sprawie bezprecedensowego traktatu, game changer, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Ma być taki traktat podpisany z Francją.
No to właśnie tworzy się coś takiego. Wczoraj zapowiedziano, że Francja i Niemcy stworzą jakąś taką strukturę, Radę Bezpieczeństwa, taką dwustronną, coś podobnego. Może tam się też jakieś miejsce dla Polski znajdzie. Więc rzeczywiście byłaby to inicjatywa ciekawa. To ważne, co wczoraj powiedział w Warszawie kanclerz Merz, że no właśnie ta ochrona tych zewnętrznych granic. A nie swoich granic. Tak, jak to
ale wczoraj zaostrzenie granic niemieckich.
No
była deklaracja wyborcza i to jest przedziwna
i
też
to
sytuacja.
Tak, i tu właśnie trzeba, myślę, że Merz będzie się starał właśnie z tego wywikłać, przenosząc jakby tutaj ten wysiłek na tą granicę zewnętrzną. Natomiast no w tej chwili w świetle tego, co się dzieje w sondażach w Niemczech i tego piku dla AfD, no to był konieczny gest. On przynajmniej na początku musi pokazać tutaj, że też jest tym silnym człowiekiem, który z tą nielegalną emigracją będzie zdecydowanie walczył.
Nasze gospodarki są od siebie uzależnione, jak wiemy. Na co będą nakładane te akcenty współpracy w najbliższym czasie? Migracja, granice, gospodarka?
Gospodarka to myślę akurat ma się najlepiej, dlatego że tutaj i no, Niemcy są bardzo ważnym partnerem dla Polski i także Polska jest coraz ważniejsza dla Niemiec. Natomiast właśnie myślę, że migracja i bezpieczeństwo to będą, zwłaszcza ta sytuacja na Ukrainie, myślę, że tutaj Niemcy włączą się mocniej w pomoc dla Ukrainy i to są te pola, gdzie ta współpraca na pewno może się jeszcze rozwinąć.
I tu stawiamy kropkę. Politolog, profesor Robert Alberski. Dziękuję bardzo. Dobrego
Dziękuję.
Dnia. Życzymy słońce za oknem, więc warto dzisiaj pospacerować.
Ale bardzo
z Radiem Rodzina.
Poranny gość Radia Rodzina.